psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o psach, które mają problem z agresją związaną z obroną zasobów. Jakie są to psy, skąd wzięły się te zachowania i jak można z nimi pracować? O tym już za chwilę.
Koty i inne kłopoty.
Problem obrony miski, obrony zabawki, obrony swojego opiekuna, czy wreszcie obrony obejścia to problem behawioralny, który między innymi pojawia się u większości psów, które na jakimś etapie swojego życia miały problem z dostępem do jedzenia. Mogą być to takie psy, które były głodzone przez poprzednich opiekunów, albo okrutnych treserów stosujących tygodnie głodówki i nazywających to budowaniem motywacji na jedzenie. Oczywiście psy głodzone to nie jedyne, u których rozwija się problem obrony zasobów, a co ciekawe, problem ten nigdy nie pojawia się sam z siebie. Zawsze towarzyszy innym problemom behawioralnym lub silnemu stresowi u psa. Na początek jednak powiem, że warto wiedzieć, że obrona zasobów nie jest czymś wyjątkowym w życiu psów. Wpisuje się w etogram zachowań psa, a więc jest jednym z naturalnie występujących zachowań u naszych czworonogów. Jej intensywność jest cechą osobniczą, natomiast u dobrze wprowadzonych psów rzadko dochodzi do uzewnętrznienia niepożądanych elementów zasobowości, typu warczenie czy atakowanie. Żeby zrozumieć to zachowanie, przyjrzyjmy się jego występowaniu u dziko żyjących psów. Zachowanie to jest potrzebne, żeby przeżyć, jeśli żyje się samemu. Dlatego u psów zdziczałych najczęściej jest obserwowane wśród samotnie żyjących osobników. W grupie rodzinnej psów agresywna konkurencja o zasoby jest rzeczą niepotrzebną i zdarza się w sytuacjach słabszego dostępu do pożywienia albo u osobników schorowanych. Musimy pamiętać, że psy z wolno żyjących grup rodzinnych są wszystkożercami. I jeśli mają dostęp do resztek, praktycznie nie polują na zwierzynę. Oczywiście nie mówię tutaj o zdziczałych wiejskich psach, które tworzą chwilowe grupy, które faktycznie na tą zwierzynę się gdzieś zapatrują. Przytaczam tutaj akurat badania włoskiego naukowca Michele Minuno, który od 30 lat obserwuje stada żyjące właśnie na obszarze Włoch, a szczególnie w otulinie większych miast lub na nieużytkach. Ponieważ w psich grupach według niego, jeżeli jedzenie jest pod dostatkiem, wszyscy członkowie jedzą jednocześnie. Jednakże takie zjawisko to raczej rzadkość. Z reguły, aby uniknąć nieporozumień, starsze osobniki uczą młodsze od szczenięcych lat, w cudzysłowie, kolejności w dostępie do pokarmu. Nie ma jednak w tej nauce miejsca na zachowania niebezpieczne dla młodych. Wszystko opiera się na komunikacji i wzajemnym zrozumieniu. Nie ma też miejsca na dominację. Jest hierarchia, ale ona nie opiera się na dominacji. Jest to troszeczkę tak jak z wychowaniem dzieci. Szczenięta uczą się szacunku dla starszych osobników w stadzie oraz poznają charakter każdego z jej z członków tego stada. W psiej grupie rodzinnej nie ma miejsca, jeszcze raz podkreślę, na żadną dominację. Pozycja jednego osobnika względem drugiego jest płynna. Jeden osobnik może mieć pierwszeństwo w dostępie do jedzenia, natomiast być drugorzędnym w wyborze najwygodniejszego miejsca do spania. Zdarzają się oczywiście osobniki bardziej zaczepne, bardziej agresywne, natomiast podobnie jak w grupach ludzkich. Każdy ma inną osobowość, którą reszta stada albo musi zaakceptować, no albo jeżeli zachowanie wykracza ponad normy, wykluczają takiego osobnika ze wspólnoty. W przeciętnych ludzkich rodzinach, które posiadają psy, są one traktowane jako zwierzęta niemyślące, nie potrafiące wyrażać emocji, z upośledzoną umiejętnością komunikacji. Wynika to oczywiście z niewiedzy oraz niechęci do nauki. Ludzie mają tendencję do uważania, że pies musi znać swoje miejsce, a co za tym idzie, stosują metody siłowe w szkoleniu. Poza tym psy są też wykorzystywane jako rzecz, na przykład w celu obrony posiadłości, czyli taki owczarek biegający po jakimś obejściu, po jakiejś firmie. Między innymi te ludzkie zachowania powodują problemy behawioralne u psów. Między innymi właśnie tą obronę zasobów. Pies, który żyje głównie po to, żeby bronić terenu, jest nagradzany za agresywne oszczekiwanie obcych, ale karcony za atakowanie gościa, którego pierwszy raz widzi na oczy i który jest w cudzysłowie swój, tylko w oczach właściciela, no ma w głowie naprawdę przewrócone. On do końca nie wie, co się stało. Z jednej strony ma bronić, a z drugiej strony nie ma bronić. Zwróćcie uwagę na to, że pies nie myśli abstrakcyjnie i nie potrafi stwierdzić, że ten konkretny człowiek stojący za bramą, zupełnie nowy, przedstawiony psu, jest akurat dalekim wujkiem, który przyjechał w odwiedziny. No nie, jeżeli on ma bronić, to będzie bronił przed każdym. I oczywiście to wszystko zależy od tego, w jaki sposób została rozwinięta ta obrona obejścia. Jest też inny rodzaj ludzi, którzy uważają psa za kolejne dziecko w rodzinie. I tak jak wcześniej powiedziałam, jak najbardziej emocje i gdzieś hierarchia grupy jest bardzo podobna do ludzkich rodzin, ludzkich dzieci, ale bez przesady. Takie osoby przede wszystkim uzależniają zwierzę od siebie, bo same nie mają sumienia zostawić go na choćby chwilkę w domu. Cieszą się, że pies jest jak cień, który musi być przy ich nodze w każdej sekundzie swojego życia. Do takiego zwierzęcia właściciele mówią bez przerwy, najczęściej piskliwym tonem głosu, tak zwaną prozodią. Mówią do niego również pełnymi zdaniami, tak jakby był on w stanie zrozumieć sens tego zdania, a nie tylko poszczególne słowa. Taki pies nie ma prawa być psem. Nie może brudzić, nie może chodzić po kałużach, nie może gdzieś tam wejść do błotnistej sadzawki, nie może pić brudnej wody, nie może zjeść chusteczki na dworze, nie może kąpać się w jeziorach, nie może wylizywać trawy. Taki pies nie ma prawa węszyć. No oczywiście wszystko w obawie przed zarazkami. Nie dość, że może zachorować, to jeszcze może zarazić nas, no bo przecież buziaki to co pięciominutowy rytuał. Taki pies ma mnóstwo ubranek na każdy dzień, mimo że jest lato, to musi być ubrany, no bo przecież nagi nie wyjdzie na spacer. Taki pies najlepiej jakby nie wychodził na dwór, bo na zewnątrz są bakterie, więc ludzie uczą go, żeby załatwić się w domu do kuwety do końca życia. Bardzo często mam taką sytuację, słuchajcie, z chihuahuami, co jest przerażające. No i wreszcie taki pies to z reguły pies lękowy, a przynajmniej bojaźliwy, oszczekujący wszystko i wszystkich, działający na wysokim pobudzeniu, z brakiem umiejętności komunikacji z innymi psami oraz niechęcią do obcego człowieka i w ogóle niechęcią do komunikacji, do komunikowania się z całym światem zewnętrznym. Nic zdrowego. U takiego psa też bardzo szybko może wytworzyć się właśnie obrona zasobów. Jakie mamy najczęstsze rodzaje tego bronienia zasobów? Po pierwsze jest to agresja przy miejsce. Po drugie, bronienie rzeczy należących do psa albo ukradzionych przez psa. Najczęściej są to w ogóle rzeczy, które są niczyje i leżą na ziemi. Bronienie dostępu do właściciela. No i dodatkowo zasobowość możemy podzielić na zasobowość w stosunku do ludzi, psów oraz innych zwierząt. Skąd się bierze ta zasobowość? Zajrzyjmy do źródła, no bo poprzednie dwa rodzaje błędów wychowawczych to tylko wierzchołek góry lodowej. Podzieliłam nasze ludzkie błędy na trzy kategorie i zaraz wszystkie szczegółowo opiszę. Pierwsze to błędy w szkoleniu psa. Mamy dominację, awersję, ale też brak granic. Drugie to drażnienie psa, a trzecie to pies po przejściach, czyli pies głodzony, poschroniskowy, ewentualnie głodzony w innych momentach, na przykład kiedy jedzie na kilka tygodni do jakiegoś tresera, który trzyma go w klatce po 17 godzin dziennie i pozwala mu jeść tylko w treningu, a pies jest tak przerażony, że nie je. Taki pies też bardzo szybko stanie się psem zasobowym. Teraz krótka przerwa na piosenkę, a tuż po niej zaczynamy. To właśnie skąd się bierze zasobowość u psa.
Psy, koty i inne kłopoty.
Skąd się bierze osobowość? Punkt pierwszy. Błędy w szkoleniu psa. Ja oczywiście wychodzę z założenia, że większość ludzi chce wychować swojego upragnionego pupila jak najlepiej, natomiast często zamiast porady specjalistów, osoby wolą posłużyć się internetem do tego, by znaleźć nurtujące ich rozwiązania, raczej odpowiedź na nurtujące ich pytania. Internet jest kopalnią różnego rodzaju popularno-naukowych artykułów, natomiast duża część z nich opiera się o metody już dawno zanegowane przez psychetologów i behawiorystów, o czym zaraz opowiem, a także o metody, które są nowoczesne, ale tak naprawdę zakrawają o te stare, które są krzywdzące dla psów. Druga sprawa jest taka, że przechodzimy niestety jeszcze do innej ery, mianowicie ery grup facebookowych zrzeszających domorosłych specjalistów w danych dziedzinach. Niestety możemy znaleźć tam dużo właścicieli psów, którzy rozpisują darmowe porady behawioralne na podstawie własnych doświadczeń z własnym psem. Oczywiście absolutnie nie widzę nic złego w chęci pomocy, w dzieleniu się własnymi doświadczeniami, natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że podłoże danych zachowań u dwóch różnych psów może być zgoła inne. Pośród osób wierzących w działanie skrajnych metod treningowych najczęściej teraz spotykamy grupę ludzi, którzy są zwolennikami bezwzględnego podporządkowania sobie psa. Kiedyś była to teoria dominacji, teraz już nie, moi drodzy, teraz bezwzględnie podporządkowujemy sobie psa. W przypadku psa zaleca się wówczas, aby od szczeniaka pilnowano wszystkich zachowań, których pojawienie się świadczy o tym, że zwierzę próbuje cokolwiek samo wykombinować, że próbuje się komunikować. Zachowania mające świadczyć o tym, że pies jest popędowy albo wymaga rygorystycznego szkolenia, bo inaczej nikt sobie z nim nie poradzi, nikt nad nim nie zapanuje. Są to między innymi u szczeniaka takie zachowania jak podgryzanie po rękach, warczenie, kładzenie się gdzieś przy drzwiach, wchodzenie na kanapę, skakanie na ludzi, niechęć do poddania się człowiekowi przy próbach położenia go na plecy albo na bok. Może też się pojawić taka sytuacja, gdzie pies ciągnie na smyczy, niechęć do powrotu do właściciela, wyrażenie dezaprobaty przy próbie dotykania, czy jedzenia w misce, dotykania przy jedzeniu w misce, zabierania jedzenia, zabawek albo też gryzaka. No oprócz tego w ogóle, jeżeli pies nie chce trenować, nie chce pracować, to jest największa udręka takich ludzi. Jeżeli nie chce, to trzeba go przegłodzić, żeby pies miał motywację na jedzenie. Bo jak nie ma motywacji na jedzenie, to wiadomo, taki trener nic z nim nie zrobi. Dochodzi do takich absurdów, że klienci przychodzą na plac szkoleniowy i trener kasuje pełną kwotę za szkolenie, po czym mówi, że on nie będzie dzisiaj psa szkolił, ponieważ pies nie jest odpowiednio przegłodzony i on nie jest w stanie w takim razie z tym psem nic zrobić. W każdym razie, słuchajcie, no jest to dosyć przerażające, a tego typu eksperymenty z naszej strony w stosunku do szczeniaka czy też młodego psa powodują od początku niepokój, a w następstwie agresję. Metody te, które są stosowane potem w takich szkoleniach awersyjnych, nie są niczym dobrym, nawet jeżeli mamy najpierw negatywne wzmocnienie, czyli jakiś bodziec karzący, a potem dwa razy pieska nagradzamy. Nie, to nic dobrego do życia psa nie wnosi. Oczywiście metody awersyjne towarzyszą takiemu zwierzęciu przez całe życie, o ile jego właściciel nie przeniesie się na tak zwaną dobrą stronę mocy, która neguje tego typu szkolenie. Awersja, czyli używanie kar cielesnych w szkoleniu, jest dodatkiem używanym właśnie przez osoby wierzące w tak zwane teorie dominacji. To bardzo przykre, że w dobie dbania o dobrostan zwierząt, gdzie coraz więcej mamy sytuacji zabiegania o prawa braci mniejszych, dopuszcza się używania bicia psa podczas tak zwanej tresury. Co więcej, ludzie używają też obroży elektrycznych, używają dławików, czyli pętli na szyję, które psy podduszają. Nie guźcie się na to, jeżeli trafiacie do takiej szkoły. Bicie, szczególnie w sytuacjach, gdy pies ma tendencję do większego lub niż inne osobniki bronienia miski, bronienia zabawek czy innych zasobów, powoduje pogłębienie tego zachowania albo jego zahamowanie jedynie w przypadku oprawcy. Nie ma tutaj mowy o nauce psa czegokolwiek. Możemy mówić jedynie o zastraszaniu zwierzęcia. Może zniknąć zachowanie, ale emocje są te same, czyli pies może przestać bronić się niektórych rzeczy, ale w zamian za to zacznie się agresywnie zachowywać w stosunku do ludzi w innych sytuacjach. Jednak nie trzeba być oprawcą, żeby wywołać u psa chęć obrony zasobów. Czasami wystarczy robienie czegoś na siłę, czyli wyciąganie zabawek psu na siłę z pyska w geście nauczenia go zakończenia zabawy, albo żeby ich nie zniszczył. Zabieranie psu zabawek albo rzeczy i nie dawanie niczego w zamian. Niepokojenie psa na legowisku, kiedy ten gryzie gryzak albo inną zabawkę. Czyli my chcemy pokazać, o jaki ten pies jest super, pogłaszczę go po dupce, bo on sobie tak fajnie je tego gryzaczka w klatce. Nie, tak nie robimy. Albo po prostu chcę dotknąć, bo chcę zobaczyć, czy ten pies mnie nie ugryzie, bo przecież pies nie może mnie ugryźć. No nie, moi drodzy, tak nie wolno robić. Pies, który ma swój zasób, jest w klatce. czy na swoim legowisku. Jest w miejscu, które powinno być dla niego najbezpieczniejsze na świecie. Nie powinien być w żaden sposób niepokojony, bo on ma najpierw wbijane przez nas, czujesz się tam super, świetnie, ekstra, masz się czuć dobrze w klatce, nie zamykamy tej klatki, bez przesady, jest wszystko w porządku, a nagle wkładamy tam łapsko i grzebiemy mu w jego torcie, bo dla psa gryzak jest jak nasz ulubiony rodzaj tortu albo jakiegoś innego smakołyka. Nikt nam nie wkłada ręki do talerza z tortem. My też tego nie lubimy psu, bo to nie jest przyjemne. Nawet jeżeli on nie zareaguje, to i tak czy siak jest to dla niego skrajnie stresujące. To, że pies odpuści sobie jedzenie w danym momencie, spojrzy na nas błagalnie i się obliże, to nie znaczy, że on mówi: tak, fajnie, że tu jesteś, dobrze, że mnie dotykasz, ja nie prawa cię dotknąć. Nie, to oznacza: bardzo się boję, o co ci chodzi, dlaczego dotykasz mojego jedzenia, dlaczego mnie dotykasz, dlaczego mi przeszkadzasz. Nikt nam, moi drodzy, w jedzeniu nie przeszkadza. A psy budują podobne grupy, co my, grupy rodzinne. One też sobie w jedzeniu nie przeszkadzają, a przynajmniej nie dorosłe, normalne osobniki, które powinny dawać przykład. My jesteśmy dla psa takim dorosłym osobnikiem stabilnym, który powinien dawać przykład. Wyciąganie psu z pyska na siłę resztek albo jakichś niepożądanych rzeczy znalezionych na spacerze. Zgadzam się, że w przypadku, kiedy pies, nie wiem, podniesie szkło, albo wiemy, że podniósł, nie wiem, petardę niedopaloną, czy wiemy, że to, co podniósł, on zaraz połknie i zrobi mu się przez to krzywda, będziemy musieli jechać na SOR weterynaryjny, no to zgadzam się, że wtedy szybciutko trzeba psu to z pyska wyciągnąć. Raz, dwa, trzy, otwieramy psu pysk, wyciągamy i idziemy dalej. Ale jeżeli my robimy do tego całą otoczkę, na zasadzie najpierw mówimy psu: puść, puść, przestań, już puść, wypuść to, no Maksiu, wypuść to, po czym zaczynamy się z nim szarpać na spyczy i próbujemy mu otwierać pysk na siłę, robimy to bardzo nieumiejętnie, po czym wkładamy mu całą rękę do gardła, nie potrafimy tego znaleźć, a jeszcze na końcu okazuje się, że pies to połyka i na niego krzyczymy, to pies się uczy nie tego, że nie powinien tego zjeść, tylko tego, że następnym razem trzeba to zjeść 3 razy szybciej, bo mój opiekun nie ma żadnych umiejętności, które mogłyby mnie zatrzymać. Także tego też nie róbcie. No i z drugiej strony, bo to nie jest tak, że tylko awersja i tego typu gdzieś szkolenie powoduje u psa problemy z zachowaniem, które tutaj dzisiaj omawiamy, czyli problemy z obroną zasobów. Jest też druga strona medalu, a więc człowiek nadopiekuńczy, który nie stawia psu żadnych granic. Nie może tak być, moi drodzy. Psy nie mają dokładnie, idealnie odwzorowanych gdzieś tam granic, oczywiście z naszymi ludzkimi, natomiast nadal ich struktura rodzinna jest bardzo podobna do naszej. Jeżeli mamy 10-letnie dziecko, to nie mówimy mu: Piotruś, wiesz co, możesz wziąć Toyotę, tylko pamiętaj, żeby tyłem zaparkować przy szkole. Tak, możesz pojechać po Krzysia po drodze, tylko uważajcie na tym jednym skrzyżowaniu. Tak, tym. No nie, bo Piotruś ma 10 lat i on nie ogarnie jeszcze jazdy samochodem, nawet jeżeli manualnie wie, jak to zrobić. I podobnie przy psie. Jeżeli dajemy mu zbyt dużo kontroli i nie wyznaczamy granic, to pies nie będzie wiedział, co zrobić z tym brakiem kontroli i pojawi się wyuczona bezradność. Nie ma niczego złego w chwyceniu psa za obroże albo zapięciu psa na smycz podczas wizyty gości, tak by nie skakał na nowo przybyłe osoby. Nie ma nic złego w przytrzymaniu psa, tak że się nawet poddusi na tej obroży, tak? Przytrzymujemy go, jeżeli z naprzeciwka biegnie do nas pies na flexi. Zapobiegamy w tym momencie zrobieniu krzywdy i oczywiście nie szarpiemy go, nie chcemy mu zrobić krzywdy, ale w momencie, kiedy nasz pies się wyrywa do przodu, jest na obroży, to on zawsze, no nie będzie to dla niego miłe, zawsze się poddusi, przytrzymujemy go wtedy. No bo osoby, które używają awersji, w tym momencie powiedzą, że to też jest awersja, tak? Zgadzam się, jest to bodziec bólowy. Natomiast jest to jakby bardzo podobne do tego, kiedy my przechodzimy sobie na przykład przez jezdnię i ktoś bardzo niemiło chwyta nas za kołnierz, czy chwyta nas za ramię bardzo silnym uściskiem i ratuje nas przed tym, żebyśmy nie wpadli pod tramwaj. No, nie jest to niczym dobrym dla nas, no bo to jest nieprzyjemne, ale z drugiej strony uratował nam życie. Czyli w zamian za mniejsze zło pozbywamy się większego zła. I tutaj też można powiedzieć, że osoby, które szkolą awersyjnie, zaraz stwierdzą, że no tak, no ale my też pozbywamy się mniejszego, większego zła mniejszym złem. Przecież to tylko jeden sygnał. Tak, ale ten sygnał jest dawany zawsze, obojętnie czy pies się zachowuje dobrze, czy niedobrze. Jest sygnał, który ma robić psu ból. Natomiast my robimy to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy faktycznie jest to potrzebne. Nie używamy do tego żadnych narzędzi typu obroże elektryczne. Nie używamy do tego dławików. Po prostu przytrzymamy psa w momencie, kiedy inny pies do nas podchodzi i blokujemy, osłaniamy psa naszym ciałem. I tak, mówię to, żeby wszystko było jasne. Jeżeli przytrzymamy psa za obroże, no to on się na niej poddusi. To jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast nie szarpiemy go do góry, nie podnosimy go na tej smyczy. Tylko on wie, że jeżeli my go zablokujemy smyczą, damy mu luz, on wtedy sobie odpocznie, tamten pies sobie pójdzie i uratowaliśmy naszego psa. A nie cały czas mówimy mu, że nie, nie wolno, przestań, stój, spokój i szarpiemy go i pies oczy... czuje się bardzo, bardzo silnie zestresowany. Bo takie sytuacje też będą powodowały na przykład obronę nas jako zasobu. Jeżeli jakikolwiek pies na wybiegu do nas będzie podchodził, a my będziemy używali wcześniej kolczatki, moi drodzy, czyli będziemy się zachowywali w taki sposób, gdzie jeżeli pies podchodzi do nas na spacerze, to my go szarpiemy w naszą stronę, zadając mu ból, to on będzie sobie myślał tak, przez to, że idzie tamten pies, ja dostałem bodziec bólowy, mnie teraz wszystko boli. Natomiast jeżeli my go odciągniemy delikatnie od tego psa, albo jednym zdecydowanym ruchem, jeżeli ten pies podbiega i chce zrobić nam krzywdę, psa odciągniemy na jedną stronę, no to wtedy automatycznie nasz pies będzie miał, będzie wiedział, że my nie zadajemy mu bólu, tamten pies nie zostanie skojarzony z tym, bo on automatycznie po prostu z tej presji wychodzi. Wracając, jeżeli pies jest natarczywy w stosunku do obcych na spacerze, powinniśmy skrócić mu smycz i zaznaczyć, że w naszym mniemaniu nie ma tutaj miejsca na skakanie. Czyli znowu skracamy smycz, nie pozwalamy mu podchodzić, bo jeżeli pies jest natarczywy, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby podchodził do każdego pieska. Jeżeli pies wykazuje początki zachowań związanych z obroną zasobów, nie możemy przejść na tym do porządku dziennego, tylko musimy szukać rozwiązań. Musimy poradzić sobie z tym na samym początku, bo jeżeli to się już rozwinie, to potem nie będzie czego szukać. Teraz czas na krótką przerwę, a potem dalej rozmawiamy o obronie zasobów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jak przypadkiem uczymy psa obrony zasobów? Druga sprawa, czyli drażnienie zwierzęcia, ponieważ jest to świetna metoda do tego, by u psa szkolonego pozytywnymi metodami wywołać instynkt bronienia, co popadnie. Przykład pierwszy. Kładziemy zabawkę albo smakołyk przed psem i zbliżając powoli rękę do zasobu mówimy nie rusz. Przy tym pies najczęściej wbija wzrok w zasób i często zrywa komendę, żeby zabrać rzecz, czyli szkoli się w bronieniu. Przykład drugi. Jest to przykład typowy dla psów żebraków. Kiedy pies dostaje coś, co mu nie smakuje i wypluje to na dywan, wtedy właściciel drażni psa, by ten w desperacji i chęci zabrania danego zasobu musiał go po prostu zjeść. Przykład trzeci. Kiedy właściciel udaje, że atakuje inną osobę albo że jest przez nią atakowany. Może to doprowadzić do chęci bronienia osób, na przykład podczas spaceru. Do takich zabaw najczęściej dochodzi u dzieci, które chcą, żeby pies je bronił i często podczas spacerów popisują się przed znajomymi. Niestety niewinna zabawa może przerodzić się w silną agresję, a taki pies może zacząć wręcz rzucać się na osoby, które wyciągną w naszym kierunku rękę w geście przywitania, ponieważ skojarzy wcześniejsze przeżycia. Trzecia sprawa to pies głodzony, poschroniskowy. Ostatnim typem psa zasobowego jest pies głodzony, w tym taki, który żył na ulicy albo przebywał w schronisku, którego władze nie było stać na jedzenie, albo taki, który przez złe szkolenie był głodzony tygodniami i dostawał jedzenie tylko wtedy, kiedy chciał pracować, a pracować nie chciał. Oczywiście nie musi to oznaczać, że każdy pies, który w ten sposób był traktowany, wykazuje tendencję do obrony zasobów. wiele z tych psów też nie będzie się w ten sposób zachowywało. No i oczywiście nie każdy pies, który żył w schronisku, jest psem głodzonym. Wiele z tych psów ma przeszłość, w której były one bite, drażnione albo traktowane w okrutny sposób, co też przyczynia się do rozwoju tego typu zachowań, jak obrona zasobów. W każdym razie psy, bez względu na wiek, które zaznały głodu albo musiały walczyć o dostęp do jedzenia, są psami z największą skłonnością do zasobowości. Wszystko podyktowane jest strachem, ponieważ dla nich, jeżeli jedzenie jest dostępne jednego dnia, nie oznacza, że jutro nie będzie głodował taki pies. W tym przypadku bardzo ważnym jest to, aby nie niepokoić zwierzęcia podczas jedzenia, nawet poprzez przechodzenie obok jego miski. Czy zasobowości da się oduczyć? No i tak, i nie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zachowanie jest zakorzenione. Jeżeli mamy psa z silnie uwarunkowaną obroną zasobów, która przeszła psu w nawyk, wtedy nigdy nie będziemy w stanie w 100% takiego psa zachowania oduczyć. Możemy natomiast starać się złagodzić objawy, spróbować pracować nad większą cierpliwością psa, żeby ograniczyć intensywność i częstotliwość pojawiania się zachowania. No i możemy go wtedy ograniczyć do minimum. Największe szanse oczywiście mają szczeniaki i młode psy, u których to zachowanie nie zostało jeszcze wpojone dobrze. Warto tutaj dodać, że zasobowość według wielu psich naukowców nigdy nie jest jednym problemem u psa. Jest to najczęściej część jakiegoś zespołu zachowań, a emocje, które najczęściej jej towarzyszą, to strach, lęk i rozdrażnienie. W trakcie terapii psa z tendencją do obrony zasobów najczęściej zalecam wiele zmian w ludzkim postępowaniu względem właśnie naszego czworonoga, no a najważniejsze z nich to szanowanie strefy komfortu psa, czyli nie głaszczemy psa po głowie, nie ciągniemy za ogon, nie chwytamy za łapy, nie niepokoimy psa na legowisku. Legowisko to miejsce święte, nie wolno nam nic tam psu zabierać, wydawać niepotrzebnych komend oraz wchodzić na legowisko psa. Nie pozwalamy też dzieciom wchodzić do klatki. Zamieniamy same aktywności pobudzające na aktywności umysłowe, czyli takie, które będą trochę psa rozładowywały. One powinny oczywiście być przeplatane aktywnościami pobudzającymi. Wprowadzamy wiele aktywności podnoszących komfort psa, czyli gryzaki, wyprawy na długie, spokojne spacery, masaże, ale też trening, bo wiele psów, które są psami typowo treningowymi, potrzebuje posłuszeństwa sportowego, potrzebuje tropienia, potrzebuje takich aktywności, które będą po prostu dla takiego psa odpowiednie. Border Collie będzie lubił frisbee czy agility. Labrador będzie lubił damis, będzie lubił aporty czy też posłuszeństwo sportowe. Owczarek posłuszeństwo sportowe. Takie rzeczy psom pracującym trzeba zapewnić. Poza tym zakaz karania w sposób pozytywny, czyli poprzez dodanie bodźca karzącego. Czyli nie bijemy psa, nie szarpiemy, gdzieś tam nie dajemy jakichś dziwnych sygnałów na smyczy, nie używamy narzędzi typu obroża elektryczna, kolczatka, dławik, nie używamy krzyku, zamykania w pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Pierwszym etapem obrony u psa jest zastygnięcie bez ruchu i tak zwane zimne spojrzenie. Jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć tego typu zachowanie u naszego psa stojącego przy misce albo przy innym zasobie, no to mamy pewność, że następnym krokiem jest, jeśli nic z tym nie zrobimy, będzie warczenie i atak. Jaka jest pierwsza pomoc w przypadku zasobowca? Po pierwsze, zakończ swoje zachowanie, które wywołało u psa reakcję. Jeżeli pies nawarczał, kiedy kierowałeś się w jego stronę, stań. Kiedy zawarczał przy twojej wyciągniętej ręce, zatrzymaj rękę. Kiedy zawarczał, gdy przechodziłeś obok miski, stań w miejscu. Krok drugi. Przemyśl następny krok. Jeżeli wiesz, że pies cię ugryzie, wycofaj się. Jeżeli wiesz, że przestanie na warczeniu, zatrzymaj się bez ruchu. Jeżeli jesteś pewien tego, co zrobi pies, nie jesteś pewien tego, co zrobi pies, najlepiej się wycofaj. I trzeci krok to odejdź, jeżeli wiesz, że pies nie zrobi ci krzywdy. Natomiast zaczekaj, aż ten się uspokoi, przestanie warczeć, a jego postawa stanie się bardziej rozluźniona. Czyli odchodzimy w momencie, kiedy pies odpuszcza. Dlaczego powinniśmy w miarę możliwości zaczekać? Ponieważ kiedy wycofamy się podczas, gdy pies nam grozi, on jest przekonany, że warknięcie zadziałało, sprawiło, że człowiek się odsunął. Wzmocnienie w ten sposób warczenie będzie powtarzało się w późniejszym czasie, no i będzie się też nasilało, przechodząc na wyższy poziom. Natomiast w sytuacji, gdy my staniemy w bezruchu, poczekamy, aż pies trochę się rozluźni albo uspokoi, wtedy dopiero odejdziemy, no to wzmocnimy zachowanie spokojne psa. No i czwarta sprawa, naucz psa przebywania na legowisku albo w klatce i tylko tam oferuj mu gryzaki oraz inne przedmioty, których zwykle broni. Można też nauczyć psa przebywania w konkretnym pokoju. Nie ma z tym nic złego. Najlepiej tutaj sprawdzi nam się bramka. Czasami u niektórych psów może to być też tak zwany kojec wewnętrzny, czyli składający się z kilku metalowych elementów taki kojec, który możemy położyć w pokoju, który po prostu wyznacza nam część pokoju dla psa. No i pamiętajmy, żeby trenować z psem wymianę rzeczy. Oczywiście da się to trenować z psem, który nie ma dużych problemów. U psów, które mają potężne problemy, no już sobie tego nie poćwiczymy. Oczywiście mam też kilka wytycznych dla konkretnych typów broni zasobów. Jakie są najczęstsze typy zasobowości u zwierząt? Warczenie przy misce, na legowisku, pies nie chce oddać rzeczy, pies broni właściciela. Kiedy pies warczy przy misce, no to wydaje się wielu właścicielom psów ogromną przyjemność właśnie sprawia fakt, że nagle jego słodki piesek zaczyna warczeć przy misce. Albo na przykład w taki teatralny sposób kłapie pyskiem, kiedy tylko zbliżymy się do źródła jedzenia. Tego typu zachowanie nie bierze się znikąd. Najczęściej jego pierwsze symptomy są obecne już o wiele, wiele wcześniej, jednak pozostają niezauważone. Są to takie zachowania jak podbieganie do pustej miski albo do pełnej miski, stawanie nad nią i szybkie jedzenie z obserwacją nas. Dwa, to stawanie przy misce w pozycji grożącej, głowa pochylona, wzrok wbity właściciela albo też w drugiego psa, bo oczywiście nie zawsze musi być to agresja kierowana na człowieka. No i tu możliwe przyczyny to złe położenie miski, przeszkadzanie psu w jedzeniu, grzebanie psu w misce, zabieranie psu miski w trakcie jedzenia, zakrywanie psu miski dłonią, żeby na przykład jadł wolniej, jedzenie, które non-stop stoi w misce. Różne problemy mogą się pojawiać. Jak powinniśmy postępować? No, oprócz naprawienia wyżej wymienionych błędów, możemy zastosować pewnego rodzaju ćwiczenia. Na początku tak zwane spalanie miski, a więc jedzenie wydajemy zamiast smakołyków podczas spacerów, ale możemy je wydawać też w formie innej niż miska, czyli jakiś kartonik. Do tego kartonika wkładamy kulki z papieru, rolki po papierze toaletowym, rolki po papierze kuchennym, czy też wytłoczki po jajkach. I w to wsypujemy karmę, żeby pies musiał sobie trochę intensywniej pomyśleć, zanim to wszystko na szybko zje. To też będzie spowalniało jego potrzebę, jego szybkość jedzenia. Możemy też wykonać ćwiczenie z miską. Kładziemy pustą miskę na ziemi przed psem, odważoną porcję jedzenia wkładamy do pojemnika, który trzymamy w dłoni i prosimy psa, żeby usiadł. No i wtedy wykładamy do miski 1/5 jedzenia, czekamy, aż pies zje. Można powiedzieć, że po garści wkładamy jedzenie do miski. Nagradzamy psa za spokojną postawę, prosimy, aby się uspokoił, czyli możemy znowu poprosić go, żeby usiadł. No i kiedy pies cierpliwie czeka, wkładamy kolejną porcję jedzenia do miski. No i tak skarmiamy całość. Wydajemy psu komendę, koniec i oddalamy się, kiedy pies odejdzie od miski. Oczywiście chowamy potem tą miskę, żeby nie było czego do bronienia. W ten sposób pokazujemy psu, że to jedzenie do miski cały czas trafia. My niczego z niej nie zabieramy. Druga sprawa to pies, który warczy na legowisku. Może być to spowodowane naszym zabieraniem psu rzeczy na legowisku, wkraczaniem na legowisku, niepokojeniem psa podczas odpoczynku, czy też ciągłym wyganianiem psa na legowisko. Jak postępować? Psie legowisko jest bezpieczną bazą. Umówmy się z psem, że na legowisku nie mamy prawa mu przeszkadzać, że nie mamy prawa mu niczego zabierać i nie wchodzimy mu na legowisko. Ćwiczymy uspokajanie podczas, gdy jesteśmy blisko legowiska, czyli zastygamy, gdy pies warczy i to wtedy odchodzimy, kiedy on się uspokoi, a nie w momencie, kiedy on warczy. Czyli najpierw zastygamy, czekamy, aż pies przestanie warczeć, odchodzimy, no i w dalszym etapie możemy rzucać też psu smakołyki na legowisko za każdym razem, kiedy on nie zawarczy na nas, gdy będziemy blisko. Trzecia sprawa to pies, który nie chce oddać nam zabawki albo innego zasobu. Przyczyny mogą być naprawdę różne. Zabieraliśmy psu często zabawki, nie dając nic w zamian. Krzykiem albo awersją wymuszaliśmy na psie, żeby oddał nam interesującego rzeczy. Wyciągaliśmy psu na siłę z pyska rzeczy, które znalazł na spacerze. To nie muszą być tylko zabawki. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest wymiana. Oczywiście nie wymiana ulubionej zabawki na kawałek suchego chleba, ale na bardzo wartościowe zasoby, takie jak gotowany kurczak, indycza szyja. Możemy też nauczyć psa komendy na wymianę, innej niż fe albo puść, na przykład wesoła komenda jakaś. Możemy specjalnie rzucić na podłogę w pokoju większy kawałek chleba albo ulubioną zabawkę psa, taką piszczącą, powiedzieć komendę zamienną, na przykład, nie wiem, mięso i pokazać psu spory kawałek kurczaka, no i zachęcając go do tego, żeby się z nami wymienił. Oczywiście, jeżeli pies ma uczulej na kurczaka, to wymieniacie go na kaczka albo, nie wiem, na gotowaną wieprzowinę. Kiedy tylko pies puści to, co trzyma, rzucamy mu jedzenie z dala od tamtego zasobu, no i w trakcie, gdy pies je, zabieramy tamten zasób. Najlepiej zacząć od wymiany za mniej cenne zasoby i potem zwiększać poziom trudności. Podałam chleb, dlatego że moje psy się w ogóle chlebem nie interesują. Jeżeli wasz pies chleb zjadłby z wielką chęcią, no to tego chleba mu nie podawajcie. W końcu pies będzie cieszył się z wymiany, gdy tylko usłyszy komendę oznaczającą lepsze rzeczy. No i z radością odda wam, czy też wymieni się z wami, kiedy będzie taka potrzeba. Tego typu pracę z psem trzeba dobrze zaplanować, no i przede wszystkim być bardzo, bardzo konsekwentnym. No i czwarta sprawa, pies broni właściciela na spacerze. Pies może traktować właściciela jako zasób. Widzimy to w zachowaniach konkurencyjnych psów na wybiegach, kiedy psy są puszczone luzem, a czasami podbiegają do właściciela. Innych czworonogów, chcąc podjudzić rywala. No ile obydwa psy są podobnie pobudzone, nie ma w tym nic złego i jest to zachowanie wpisane w etogram psa. Wielu ludzi myśli natomiast, że oszczekiwanie innych psów lub ludzi, podczas gdy ich pies jest na smyczy, jest związane z obroną właściciela. Niestety według badań naukowców jest to raczej podyktowane strachem. Pies boi się, że druga osoba lub pies zrobi mu krzywdę, ponieważ właściciel źle odczytuje jego sygnały. Właściciel źle posługuje się smyczą. Pies albo jest unieruchomiony na smyczy, albo jest szarpany. Pies nie był odpowiednio socjalizowany z człowiekiem i ma złe przeżycia związane z podobnymi sytuacjami z przeszłości. Natomiast rozwiązanie tego typu problemu jest już tematem na kolejną audycję. Podsumowując, moi drodzy, zasobowość jest zachowaniem, które wywołujemy naszą nieumiejętną opieką nad psem. Szczególnie, kiedy stosujemy wobec niego zasady jakiejś bardzo okrutnego szkolenia oraz awersyjne inne metody szkoleniowe, czy też działamy z teorią dominacji. Są też takie psy, które uratowane trafiają do nas z pewnym poziomem zasobowości. No i to już leży w naszej gestii, żeby pomóc psu się z niej wydostać. Jeżeli macie psa z bardzo silną zasobowością, psa, który kiedykolwiek was pogryzł do krwi w trakcie obrony cennej rzeczy i nie wiecie, jak sobie samemu pomóc, poradzić, no to w tym momencie warto jest odezwać się do dobrego behawiorysty, który na zasobach się zna, bo inaczej będzie wam po prostu bardzo, bardzo ciężko poradzić sobie z tym zachowaniem. Jest to bardzo często jedna z głównych przyczyn pogryzień u psów. My słyszymy się, moi drodzy, za tydzień, jak zwykle po 8:00. No a oprócz tego w każdy wtorek i czwartek po 10:45 zapraszam was na ciekawostki, na fakty ze świata nauki. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.